Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O trudnej sytuacji chrześcijan w Iraku papież rozmawiał z ambasadorem tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Podjęto m.in. temat eksodusu wyznawców Chrystusa. Magazyn rozpoczniemy od papieskich aktualności. Powiemy też o zachęcie Benedykta XVI do modlitwy o to, by wybory władz odbywały się zawsze sprawiedliwie, jawnie i uczciwie. Na zakończenie nadamy relację z jubileuszu 250-lecia konsekracji Bazyliki Wniebowzięcia Matki Bożej w Starej Wsi. Na piątkowy magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Nadzieję na wyjście Iraku z tragicznych doświadczeń przeszłości wyraził papież, przyjmując nowego ambasadora tego kraju. Habeb Mohamed Radi Ali al-Sadr złożył dziś listy uwierzytelniające. Benedykt XVI wyraził dyplomacie uznanie dla odwagi i zdecydowania Irakijczyków, którzy biorąc licznie udział w marcowych wyborach, nie dali się zastraszyć i pokazali światu, że chcą położyć kres przemocy. Wybrali drogę demokracji, pragnąc żyć w sprawiedliwym, pluralistycznym społeczeństwie. Ojciec Święty ma nadzieję na szybkie uformowanie nowego rządu, który musi zapewnić bezpieczeństwo całej ludności, a więc także mniejszościom.
Stolica Apostolska, stwierdził papież, podziela oczywiście wyrażoną przez nowego ambasadora troskę, by irackcy chrześcijanie pozostali w swojej ojczyźnie, a ci, co wyemigrowali, mogli bezpiecznie powrócić. Byli oni zawsze obecni w tym kraju należącym do wspólnego dziedzictwa judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu. Choć dziś są niewielką mniejszością, mogą dać ważny wkład w odbudowę kraju, zwłaszcza przez edukację i służbę zdrowia. Muszą jednak być tam bezpieczni. Benedykt XVI nawiązał do licznych w ostatnim czasie aktów przemocy przeciw niewinnym Irakijczykom. Przypomniał świadectwo miłości takich zamordowanych w tych latach duchownych jak arcybiskup Paulo Sfara Czeracho czy ksiądz Ragid Ganni. Podkreślił konieczność respektowania podstawowych praw człowieka, w tym wolności religijnej. Nawiązał też do jesiennego synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu, który zajmie się rolą chrześcijan w tym regionie i dialogiem międzyreligijnym.
Poruszonej przez papieża kwestii pozostania wyznawców Chrystusa w Iraku są także świadome tamtejsze kościoły. O podjęcie przez wszystkie irackie wspólnoty chrześcijańskie działań na rzecz powstrzymania emigracji apeluje chaldejski arcybiskup Kirkuku. Arcybiskup Luis Sacco podkreślił, że nie można czekać dalej z założonymi rękami wyłącznie na działania władz. Hierarcha wskazał, że dalsza emigracja zagrozi obecności chrześcijan w Iraku.
O sytuacji chrześcijan mówiono na ekumenicznym spotkaniu koło Mosulu, w którym wzięło udział 76 przedstawicieli różnych wyznań. Zaapelowali oni o lepszą ochronę mniejszości przez władze, o przestrzeganie praw człowieka i zwiększenie liczby chrześcijańskich przedstawicieli w instytucjach lokalnych i krajowych. Zaproponowali m.in. konstytucyjne wzmocnienie praw chrześcijańskiej mniejszości, stworzenie programów wspierających powrót uchodźców, a także zwiększenie inwestycji w najmniej rozwinięte tereny zamieszkałe głównie przez mniejszości.
Spotkanie było odpowiedzią na apel irackiego ministra do spraw migracji skierowany do państw Unii Europejskiej, USA i Australii, by odrzucały wnioski o azyl składane przez wyznawców Chrystusa z Iraku. Celem tej inicjatywy jest zniechęcenie ich do emigracji, aby zachować etniczną i religijną różnorodność kraju. Apel spotkał się z krytyką obrońców praw człowieka, którzy przypomnieli, że każdy ma prawo wybrać miejsce, w którym chce żyć. Z kolei radcy chrześcijanie stwierdzili, że zamiast wzywać do blokowania wyjazdów, władze powinny stworzyć takie warunki wyznawcom Chrystusa, by mogli bezpiecznie żyć w Iraku.
Młodzież z różnych miejsc naszego globu oczekuje już na przyszłoroczne spotkanie w Madrycie, by wspólnie słuchać słowa Chrystusa, dzielić się wiarą i pragnieniem budowania lepszego świata. Przypomniał o tym papież, przyjmując delegację hiszpańskich promotorów Światowego Dnia Młodzieży, przybyłych do Rzymu razem z arcybiskupem Madrytu, kardynałem Antonio Marią Roucovarelą.
Zachęcam was wszystkich, byście dalej wielkodusznie współpracowali w tej pięknej inicjatywie. Nie jest to zwykły masowy zlot, ale szczególna okazja dla młodzieży z waszego kraju i z całego świata, by dać się zdobyć miłości Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Syna Maryi, wiernego przyjaciela, zwycięzcy nad grzechem i śmiercią. Kto Jemu ufa, nigdy się nie zawiedzie, ale znajdzie siłę konieczną, by wybrać słuszną drogę w życiu.
Do planowanych w połowie sierpnia przyszłego roku Światowych Dni Młodzieży brakuje jeszcze ponad 400 dni, ale udział deklaruje już 600 tysięcy młodych spoza Hiszpanii. Polskie Biuro Dni Młodzieży przygotowuje bazę logistyczną dla 50 tysięcy pielgrzymów z naszego kraju. Polacy zajmowaliby wtedy liczbowo trzecie miejsce zaraz po Włochach i Francuzach. Ogółem organizatorzy madryckiego spotkania przewidują 2 miliony uczestników.
Choć w tym roku Benedykt XVI swoje lipcowe wakacje spędzi w podrzymskim Castel Gandolfo, to w tym czasie nie będzie ogólnych i specjalnych audiencji dla pielgrzymów. Jak poinformowała prefektura Domu Papieskiego, ostatnia przed sezonem letnim audiencja środowa odbędzie się 7 lipca w watykańskiej auli Pawła VI. Tego samego dnia Ojciec Święty wyjedzie do Castel Gandolfo. W pozostałe środy tego miesiąca, czyli 14, 21 i 26 lipca, audiencji ogólnych nie będzie. Z papieżem będzie można się za to spotykać w niedzielę na modlitwie Anioł Pański odmawianej w południe na dziedzińcu jego letniej rezydencji. Audiencje ogólne zostaną podjęte na nowo począwszy od pierwszej środy przyszłego miesiąca, czyli 4 sierpnia.
Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną, aby we wszystkich krajach świata wybory władz odbywały się zgodnie z zasadami sprawiedliwości, jawności i uczciwości, z poszanowaniem wolnych decyzji obywateli.
Oraz misyjną, aby chrześcijanie wszędzie, a zwłaszcza w wielkich ośrodkach miejskich, starali się wnosić istotny wkład w szerzenie kultury, sprawiedliwości, solidarności i pokoju.
O wolny, uczciwy i demokratyczny przebieg wyborów najczęściej apelują biskupi krajów, w których trwa właśnie kampania wyborcza. Temat ten pojawia się też nieraz w wypowiedziach papieskich. Benedykt XVI podjął go na przykład w 2008 roku w przesłaniu do nowego ambasadora Nigerii przy Stolicy Apostolskiej. Zaznaczył tam, że demokracja i praworządność należą do koniecznych kroków na drodze rozwoju. Dobre zarządzanie wymaga, by wyraźnie uznać, że wybory muszą być wolne, uczciwe i przejrzyste, stwierdził przed 2 laty Ojciec Święty. Wskazał ponadto na potrzebę wdrażania w społeczeństwie tolerancji, wzajemnego poszanowania i zrozumienia oraz współpracy.
Również w kontekście problemów Czarnego Lądu poruszył tę tematykę Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Africa. Podał tam pewne zasady ogólne, ważne na wszystkich kontynentach i w każdym kraju. Dobry system rządzenia winien się opierać na solidnym fundamencie ustaw, które chronią prawa obywateli i określają ich obowiązki, stwierdził papież w posynodalnym dokumencie sprzed 15 lat. Zwrócił też uwagę, że prawo do wybierania rządzących w drodze wolnych i uczciwych wyborów należy do fundamentalnych praw człowieka.
W papieskiej intencji misyjnej modlimy się w lipcu, aby chrześcijanie starali się wnosić istotny wkład w szerzenie kultury, sprawiedliwości, solidarności i pokoju. Pomocą może tu być refleksja o wcielaniu Ewangelii w kultury narodów z encykliki Redemptoris Missio. Poprzez inkulturację Kościół wciela Ewangelię w różne kultury i jednocześnie wprowadza narody z ich kulturami do swej własnej wspólnoty. Przekazuje im własne wartości, przyjmując wszystko to, co jest w nich dobre i odnawiając je od wewnątrz. Jan Paweł II zwrócił uwagę, że przez inkulturację Kościół staje się bardziej zrozumiałym znakiem tego, czym jest i coraz odpowiedniejszym narzędziem misji. Sam Kościół powszechny przez inkulturację kościołów lokalnych wzbogaca się o formy wyrazu i wartości w różnych dziedzinach życia chrześcijańskiego. Poznaje i wyraża jeszcze lepiej tajemnicę Chrystusa, a jednocześnie jest pobudzany do stałej odnowy, pisał papież przed 20 laty.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Benedykt XVI poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, aby we wszystkich krajach świata wybory władz odbywały się zgodnie z zasadami sprawiedliwości, jawności i uczciwości, z poszanowaniem wolnych decyzji obywateli.
Oraz misyjną, aby chrześcijanie wszędzie, a zwłaszcza w wielkich ośrodkach miejskich, starali się wnosić istotny wkład w szerzenie kultury, sprawiedliwości, solidarności i pokoju.
Równo 250 lat temu konsekrowana została Bazylika Wniebowzięcia Matki Bożej w Starej Wsi na Podkarpaciu. Centralnym uroczystościom jubileuszowym przewodniczył wczoraj wieczorem arcybiskup Józef Michalik. Relacja księdza Józefa Polaka.
Świątynię zbudowali Paulini, obsługując ją przez pierwsze dziesięciolecia. To właśnie zakonnicy z Jasnej Góry przygotowali duchowo starowiejską parafię na obecny jubileusz.
Przygotowaliśmy się przede wszystkim poprzez misje parafialne, które od 19 do 26 czerwca prowadzili ojcowie Paulini z Jasnej Góry.
Rektor i proboszcz ksiądz Jan Gruszka.
W tym miejscu wypada dodać, że ojcowie Paulini są budowniczymi tej świątyni, której jubileusz dzisiaj obchodzimy, dlatego że w okresie i zarówno murowania kamienia węgielnego, jak i później podczas konsekracji oni właśnie byli kustoszami tego świętego miejsca.
W sanktuarium po misjach zorganizowano dziękczynną trzydniówkę, natomiast centralne uroczystości odbyły się wczoraj wieczorem. Przewodniczył im arcybiskup Józef Michalik. W kolebce polskich jezuitów, gdzie kształtują się zakonne powołania, metropolitę przemyskiego powitał ksiądz prowincjał Wojciech Ziółek. Siłą tej wspólnoty i zakonu jest, jak podkreślił, wierność Kościołowi.
Księże arcybiskupie, chcemy, żebyś to usłyszał tutaj dzisiaj od nas jezuitów, od nas starowiejskich parafian, że wierność Kościołowi jest dla nas nie tylko, że pewną, ale też najlepszą drogą do kochania Pana Jezusa.
W homilii metropolita Przemyski nawiązał do dziejów parafii i bazyliki. Zauważył, że związek ludzi z Kościołem jest tu wciąż bardzo mocny.
Życzliwi ludzie, to jest siła parafii, to jest siła regionu. Idą czasy nowe, ten związek ludzi między sobą wierzących, z kapłanem, z Chrystusem, z Kościołem będzie coraz bardziej potrzebny.
Metropolita Przemyski za Benedyktem XVI wezwał kapłanów, aby nie ulegali kompromisom i ludzi zachęcali do bezkompromisowych wyborów życiowych.
Życie, każdy czyn nasz ma znaczenie i powinien być wybór dokonywany bezkompromisowo. Nie paktuj, że to się opłaci, że ta grupa ma znaczenie, zwycięży. Ty idź za zasadą, za wskazaniem.
Dziś Stara Wieś jest potrójnym centrum duchowości, gdyż oprócz jezuitów są tu siostry służebniczki i zawierzanki. Przewodniczący Episkopatu Polski apelował, by mnogość charyzmatów owocowała na co dzień.
Żeby to centrum duchowości, które tu bije, które tu pulsuje, żeby pulsowało większym wymaganiem od siebie, żebyśmy umieli więcej od siebie wymagać i więcej dawać innym.
Bazylika i popauliński klasztor ważne są dla pracujących tu obecnie jezuitów. Od niemal 200 lat znajduje się tu nowicjat.
Miejsce, w którym jezuici rozpoczynają swoje życie zakonne, poznają Towarzystwo Jezusowe, jego charyzmat i chcą, decydują się pracować dla ludzi, dla Pana Boga, dla Kościoła, właśnie w Towarzystwie Jezusowym.
Ksiądz Andrzej Paweł Bieś, jezuita.
To prawda, że Paulini byli pierwszymi kustoszami świętego miejsca i kościoła, chociaż to właśnie jezuitom biskup przemyski Aleksander Fredro proponował wybudowanie świątyni i objęcie sanktuarium. Prowincjał miał wtedy inne plany, chciał wzmocnić fundację jednego z pobliskich kolegiów w Krośnie. Rozminęły się, że tak się wyrażę, interesy obydwu stron i dlatego biskup zwrócił się do Paulinów, którzy zdecydowali się objąć tą nową fundację i wybudować nową, imponującą dzisiejszą świątynię. Jezuici z rządzeniem opatrzności przyszli do Starej Wsi w 1821 roku po kasacie jezuitów i wygnaniu z Rosji. Część z tych wygnańców pozostała na terenie Galicji, Cesarstwa Austriackiego i właśnie w tych popaulińskich zabudowaniach klasztornych przy świątyni powstał nowicjat nowej prowincji.
Ten nowicjat dla zakonu okazał się wręcz opatrznościowy. Na ziemiach polskich było to jedyne miejsce, w którym jezuici w XIX i w początkach XX wieku mogli swobodnie rozwijać swoje prace.
Po wygnaniu z Rosji jezuici powracali na dawne tereny swoich prac w Europie i jak gdyby od nowa, trochę jak Feniks z popiołów, odbudowywali struktury prowincji. Tutaj przybywali kandydaci do zakonu, tu również studiowali filozofię i teologię w różnych latach. Miejsce pod opieką Matki Bożej okazało się miejscem błogosławionym, skąd wyszło wielu świątobliwych i świętych jezuitów.
Sercem starowiejskiego sanktuarium jest obraz zaśnięcia i wniebowzięcia Matki Bożej.
Obraz, który znajduje się w sanktuarium starowiejskim, pochodzi z XVI wieku, a jest przypisywany tak zwanej szkole małopolskiej.
Ksiądz Zygfryd Kot, jezuita.
Przedstawia on właściwie dwie sceny w jednym. Obraz, który ma wysokości około 2 metrów, a szerokości 1,40 m. Właściwie obraz sam w sobie jest bardzo bliski tradycji bizantyjskiej, chociaż no jest to obraz już w tradycji gotyckiej, albo można powiedzieć wczesno-renesansowej. Obraz przedstawia z jednej strony zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny, która jest podtrzymywana przez świętego Jana Apostoła, i w górnej części przedstawia przyjęcie Najświętszej Maryi Panny przez Jezusa w gronie aniołów.
Pierwsze wzmianki o kulcie lokalnym pochodzą z 1630 roku. W 1877 roku nuncjusz apostolski w Wiedniu, arcybiskup Ludwik Jakobini, koronował obie sceny obrazu. Odbierał on taką cześć, że 6 grudnia 1968 roku tak zwani nieznani sprawcy użyli napalmu, aby go spalić.
Sytuacja ta przyniosła odwrotny skutek, ponieważ obraz, mimo tego, że spłonął i dzisiaj mamy tylko resztki jego, został odnowiony, albo inaczej mówiąc, namalowany od nowa przez panią profesor Marię Niedzielską z Krakowa i ponownie koronowany. I kult jeszcze bardziej się wzmożył.
Ponownej koronacji w 1972 roku dokonał kardynał Stefan Wyszyński. Stara Wieś jest nadal miejscem pielgrzymkowym.
W ostatnich latach ilość pielgrzymek jest znaczna, szczególnie z parafii okolicznych. Przybywają tutaj także dzieci pierwszokomunijne. Szczególne nasilenie to jest oczywiście okres odpustów. Odpust z okazji wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny gromadzi bardzo wiele pielgrzymek, które tradycyjnie już przybywają, natomiast na dzień 8 września przybywa bardzo liczna pielgrzymka z Tyczyna, która już od wielu, wielu lat wypełnia swoje zobowiązanie wobec Matki Najświętszej za ocalenie tej miejscowości.
Rektor sanktuarium potwierdza, że nadzwyczajnych łask u tronu starowiejskiej Matki Miłosierdzia wierni doznają i dziś.
Tak, są takie sygnały. Sam doświadczyłem osobiście na początku tego roku, kiedy jedna z osób przybyła tutaj, żeby złożyć specjalne wotum za ocalenie według niej cudowne wypadku samochodowym. Po bardzo ciężkiej kontuzji osoba ta wróciła do pełnej sprawności, więc widać, że tych znaków jest więcej. We wtorki, kiedy to jest nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia, doświadczamy tego, że ludzie nie tylko proszą, ale dziękują za liczne łaski, które otrzymują za jej pośrednictwem.
Po jubileuszowej mszy sprawowanej przez arcybiskupa Michalika w Bazylice Starowiejskiej odsłonięta została tablica upamiętniająca 280. rocznicę wmurowania kamienia węgielnego i 250. rocznicę konsekracji świątyni. Nosi datę 2 lipca 2010 roku. Dla Radia Watykańskiego ze Starej Wsi ksiądz Józef Polak, jezuita.
I tą relacją kończymy piątkowy magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.